Okej. Jak się macie? Dobrze się macie? Dobrze. Okej. Mogę wam się przyznać do czegoś? Na pierwszym nabożeństwie zauważyłem, że się źle ubrałem. Nie chodzi o kolorystykę. Ale okazało się, że moja masa mięśniowa urosła. I od stóp do głów czuję się jak w jakiejś folii. W jakiejś folii się czuję. Także jak coś tam strzeli, tak, to będzie moja koszula. Mam nadzieję, że nie spodnie. Dobrze, tak już na poważnie. Zeszły z was emocje euro? Nie? Nie zeszły? Dobrze, ja powiem wam, że piątek dla mnie to był najdziwniejszy dzień w moim życiu. Najdziwniejszy. Dlatego, że bolał mnie żołądek i nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Zadzwoniłem do Michała Zięby, mówię, jak się tam masz? A, w ogóle nie spałem. Jakiś taki dziwny dzień. Dopiero wczoraj reprezentacja Niemiec i Włoch mnie jakby uspokoiła po serii 18 karnych i okazało się, że można naprawdę strzelać fatalnie karne, będąc bardzo dobrym w piłkę nożną. Ale... Pomyślałem sobie również o takiej rzeczy. Ja miałem ciężką noc, wiele osób miało ciężką noc. Jak wyszedłem z miejsca, gdzie oglądałem mecz, wyszedłem na miasto, to wiecie, taki klimat to był, ja nie wiem kiedy, jakby coś umarło. Jakby coś umarło, cisza, nikt nic nie mówi, jakaś grupa ludzi tylko skandująca, nic się nie stało, a jednak bardzo dużo się stało. I zastanawiałem się, jaką noc musiał mieć Jakub Błaszczykowski. Jaką on musiał mieć noc, jak dla niego straszna musiała być myśl, że trzeba będzie się kolejnego dnia pojawić na lotnisku, trzeba będzie spojrzeć w oczy Polakom, spojrzeć w kamerę. I pomyślałem sobie, w jaki sposób mój naród, czy okaże przebaczenie, czy okaże zrozumienie, czy jednak tak nie będzie i będziemy rzucać w niego kamieniami. Jestem o jednej rzeczy przekonany, że gdyby Arek Milik nie strzelił karnego, to polałaby się krew. Ale jako, że Jakub Błaszczykowski nie strzelił bramki przez przypadek, to miałem nadzieję, że go przyjmiemy dobrze. Chciałem pokazać wam ten wzruszający moment, przynajmniej dla mnie, jak reprezentacja Polski wróciła do domu, jak zostali przyjęci. Okej. Okay. To wzruszające jest, prawda? Czy tylko dla mnie, nie? To jest niesamowite. Nasz naród naprawdę zachował się, przynajmniej ten obecny na Okęciu, zachował się w genialny sposób, bo komuś, kto naprawdę żyje z poczuciem porażki, okazaliśmy mu niesamowitą łaskę. Niesamowitą łaskę. I dzisiaj to się tak złożyło, ja tego nie wymyśliłem, ale dzisiejsze kazanie z serii zależności, to jest trzecie kazanie, mówiliśmy na temat szacunku, bo to też jest wyrażenie szacunku, mówiliśmy na temat zachęty i dzisiaj będziemy mówić na temat przebaczenia. Na temat przebaczenia. I przebaczenie jest bardzo, ale to bardzo ważnym tematem w chrześcijaństwie. Chyba do niczego Chrystus nie podchodził aż tak radykalnie, jak do kwestii przebaczenia. I pamiętam, kiedy kilka lat temu, może 8-9 lat temu, kiedy byłem na konferencji chrześcijańskiej w Kijowie, i kiedy byłem w Kijowie, na tej konferencji było dwóch bardzo znanych mówców. Znaczy, oni są znani dla tych, którzy są dłużej chrześcijanami, a dla tych, którzy nie są dłużej chrześcijanami, to dla ciebie to w ogóle jest nikt. Musisz mi uwierzyć, że to są znani ludzie. Jeden z tych mówców nazywał się John Bevere, to jest taki kaznodzieja amerykański. I drugi kaznodzieja to była kobieta Joyce Meyer, bardzo znana, coraz bardziej znana w Polsce. I oni byli na jednej konferencji w czwartek wieczorem. Joyce Meyer głosiła na temat przebaczenia. Głosiła na temat przebaczenia, wygłosiła to kazanie, ludzie byli tym dotknięci. I jest piątek rano i wychodzi John Bevere i mówi na temat przebaczenia. Co było dla mnie szokujące. Mówię, jak to jest możliwe? Jak nie mogliście się dogadać, nie mogłeś spytać, o czym głosiłaś wczoraj? On znowu głosił o przebaczeniu i okazało się, że odzew w kwestii przebaczenia w piątek był jeszcze o wiele większy niż był w czwartek. Myślę, że około 70-80% ludzi, kiedy było wyzwanie, kto potrzebuje przebaczyć, wstało około 80% ludzi. I pokazuje to jedną bardzo istotną rzecz. Ilekroć spotykamy się z ludźmi, ilekroć pracujemy z ludźmi, ilekroć przebywamy z ludźmi, ilekroć jesteśmy w związkach małżeńskich, ilekroć jesteśmy po prostu ludźmi, którzy są z ludźmi, co myślę, że to każdy z nas jest skazany jakoś na ludzi, nie masz innej sytuacji, tak ten świat został stworzony, to potrzebujemy zrozumieć jedną, ale to jedną bardzo istotną kwestię. Kwestia przebaczenia i nieprzebaczenia jest ważniejsza niż myślisz. Jest ważniejsza niż myślisz. A człowiek, który napisał książkę pod tytułem Forgiveness Project, to jest człowiek, który nazywa się dr Michael Berry, stwierdził jedną rzecz, przeprowadził szereg badań i okazało się, on głównie przeprowadzał badania na pacjentach chorych na raka, że 61% pacjentów chorych na raka miało problem z nieprzebaczeniem. Miało problem z nieprzebaczeniem. To nie jest tak, że ty możesz mieć w swoim życiu jakiś wewnętrzny problem, problem nieprzebaczenia i to nie wpływa na nasze ciało. Człowiek według biblijnej koncepcji jest stworzony z ducha, duszy i ciała. Jeśli twoja dusza jest chora, a chorobą duszy jest między innymi nieprzebaczenie, to wpływa na twoje ciało. To jest naturalne. To jest absolutnie naturalne. Nawet te choroby są nazywane chorobami somatycznymi, choroby, które wynikają z choroby duszy. I kiedy ja myślę o swojej chorobie, kiedy 7 lat temu zdiagnozowano mnie ze stwardnieniem rozsianym, to wiem, że kwestia przebaczenia i nieprzebaczenia to była walka w moim życiu. Ja teraz nie mówię, że każda choroba jest spowodowana przebaczeniem i nieprzebaczeniem, ale bez dwóch zdań nieprzebaczenie wywołuje olbrzymie zamieszanie w naszym sercu. Nie wiem, czy kiedyś spotkałeś człowieka, który nie potrafi przebaczyć. Człowieka, który ma jakąś zadrę w sobie i jedyne, o czym on jest w stanie mówić, to jest w stanie mówić o osobach, które mu zawiniły w jakiś sposób. Jedyne, o czym jest w stanie mówić, jaką on jest ofiarą, jak go skrzywdzono, jak mu zrobiono krzywdę, że go niewłaściwie potraktowano, że ktoś w ogóle nie spełnił jego oczekiwań. I taka osoba, która nie ma przebaczenia w sobie, staje się toksyczna dla otoczenia. Staje się absolutnie toksyczna dla otoczenia. Nie chce się być z kimś takim, kto jest ciągle skupiony na sobie, ponieważ nieprzebaczenie powoduje jedną rzecz, powoduje egoizm w naszym sercu. Nieprzebaczenie powoduje to, że będziesz się skupiał na sobie, że to ty masz najgorzej, że to ty. Tak jest taka historia biblijna na temat człowieka, który nazywa się Jakub, który który stracił swojego, pozornie stracił swojego syna Józefa i skracając całą historię, w pewnym momencie został sprowadzony do Egiptu, a faraon się zatroszczył o niego ze względu na Józefa. I faraon zadał pytanie Jakubowi, a powiedz, kim jesteś, jak wygląda twoje życie? Parafrazuję tą historię. I Jakub nie robi nic innego, jak tylko marudzi, zrzędzi, że tu mu to zrobili, że tu mu to zrobili. W ogóle, jeśli żyjesz w nieprzebaczeniu, twój świat jest bardzo wąski. Nie widzisz ani, co się dzieje na lewo, ani na prawo, ponieważ jest jeden świat, to jest twój świat, a twój świat, chcę ci coś powiedzieć, to jest najmniejszy świat, w jakim jesteś w stanie funkcjonować. Musimy zrozumieć kilka rzeczy. Kilka rzeczy, które wynikają po pierwsze z perspektywy Pana Boga, jeśli chodzi o przebaczenie, i później z naszej perspektywy. Pierwsza rzecz jest taka, nazwałem ten punkt prosty wniosek. Apostoł Paweł bardzo prosto przedstawił całą kwestię przebaczenia i nieprzebaczenia. List do Kolosan, 3:13, Biblia mówi tak. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. Zauważcie jedną rzecz. Paweł mówi, znosząc jedni drugich. Paweł naprawdę znał nasze życie. Nic się nie zmieniło. Relacje z ludźmi czasami wymagają znoszenia siebie nawzajem. To wymaga znoszenia siebie nawzajem. Czasami jesteśmy ludźmi, którzy wnoszą pozytywną wartość do drugiej osoby, a czasami jesteśmy tymi, którzy ściągają nas w dół, którzy krzywdzą nas, którzy ranią nas i musimy nauczyć się znosić jedni drugich. I apostoł Paweł mówi, przebaczajcie sobie nawzajem, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. Powiem ci tak, nie bądź na tyle nie fair, że przyjmujesz przebaczenie od Boga, a nie potrafisz przebaczyć ludziom, którzy skrzywdzili ciebie. To jest okropne, egoistyczne podejście do życia. Brać, ale niczego nie dawać w zamian. Chcę ci coś powiedzieć. Czy ty myślisz, że twoje grzechy, że to było takie lekkie dla Pana Boga, aby ci to wszystko przebaczyć? Abyś uniknął konsekwencji grzechu? Myślisz, że to było takie lekkie i proste? Wiecie, jaka cena była za to, abyśmy my mogli żyć w przebaczeniu? Jeśli oddajesz życie Jezusowi, jeśli wyznajesz Mu swoje grzechy, Chrystus cię oczyścił. Wiecie, jaka to jest cena? Cena jest taka, że Bóg, który cały czas, Syn Boży, mieszkał w niebie, zostawił niebo, zszedł na ziemię, przez 30 lat żył normalnym, zwyczajnym życiem i od 30 roku życia przez 3,5 roku zaczęła się jego służba, która wcale nie była taka piękna i radosna, ponieważ uczniowie, którym umył nogi, wszyscy go zostawili. Jeden z nich, Judasz, zdradził go, sprzedał go. On się znalazł, wyobraź sobie Chrystusa teraz na krzyżu, który wisi na krzyżu i powodem, dlaczego on wisi na krzyżu, to jest to, że ci wszyscy ludzie, którzy go ukrzyżowali, ci wszyscy ludzie, którzy plują na niego, ci wszyscy ludzie, którzy szydzą z niego, ci ludzie, którzy wyrywali mu brodę, ci ludzie, którzy po prostu wbijali mu różne rzeczy do głowy, to są ludzie, za których Chrystus umarł. Taka była cena, taki jest ciężar grzechu. Ciężar grzechu twojego i mojego dla Pana Boga wymagał śmierci Jego samego. Jeśli to zrozumiesz, będzie ci bardzo łatwo przebaczać innym. Ludzie, to jest ciekawa teza, ludzie, którzy nie potrafią przebaczać innym ludziom, nie rozumieją, co Chrystus dla nich zrobił na krzyżu. To jest proste. I powiem ci tak, to nie dość, że to jest proste, ale to jest tragiczne. To jest okropne. Taka postawa jest tragiczna. Taka postawa, że mi Bóg przebaczył, ale ja Jemu nie przebaczę. Mi Bóg przebaczył, ale ja tej osobie nie przebaczę. Do momentu oddania swojego życia Chrystusowi, przez lata twojego świadomego życia plułeś na krzyż Chrystusa cały czas. Plułeś na Niego, miałeś Go gdzieś, w ogóle cię to nie obchodziło, a Syn Boży wisiał na krzyżu z twojego powodu. A ja teraz nie przebaczę. Apostoł Paweł powiedział prostą rzecz, która rozwiązuje całą sytuację. Jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy przebaczajcie. Druga rzecz w przebaczeniu i nieprzebaczeniu to jest blokada.
O żadnym grzechu Chrystus nie powiedział tak, jak powiedział o przebaczeniu i nieprzebaczeniu. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 14-15. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski. I wszyscy chrześcijanie, amen, amen, dokładnie. I dalej Chrystus mówi tak. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. Czy Chrystus ma naprawdę na myśli to, co powiedział? Jeśli ja nie przebaczam, to Bóg zatrzymuje swoje przebaczenie dla mnie. To jest szokujące. O żadnym grzechu Chrystus nie powiedział tak, jak powiedział o nieprzebaczeniu. O żadnym grzechu. Biblia nie mówi, jeśli będziecie kraść, to ja was okradnę. Nie, Chrystus tak nie powiedział. Jeśli uderzycie kogoś w twarz, to ja was uderzę w twarz. Nie. W żadnym wypadku Chrystus tak nie powiedział. Powiedział o jednej rzeczy. Jeśli ty nie przebaczasz, nie masz przebaczenia od Boga. A jeśli nie masz przebaczenia od Boga, to nie jest to bardzo dobry stan, ponieważ otwiera to twoje serce na mnóstwo bagna w twoim życiu, które się pojawi, ponieważ ty jako człowiek, który oddał życie Jezusowi, w tym momencie otwierasz drzwi diabłu i pozwalasz mu ingerować. Nieprzebaczenie otwiera drzwi diabłu i pozwala mu ingerować w twoje życie. To nie jest to, że Bóg otworzył drzwi, to jest to, że twoje nieprzebaczenie otworzyło drzwi. Amen? Trzecia rzecz, tak zwana śmieszna historia z Biblii, ona wcale nie jest taka śmieszna, bo my jesteśmy głównymi postaciami. Dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który chciał rozliczyć ze swoimi sługami. A gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów, a ponieważ nie miał z czego oddać, jego pan kazał go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał. Bardzo, bardzo prosty system rozwiązywania długów. Wyobraź sobie, sprzedać jego dzieci, jego żonę, wszystko, co miał i za to wszystko spłacimy dług. Wyobrażasz to sobie? Wiecie, że tak w tamtych czasach rozwiązywano problem długu? Nie marudź na kredyty, nikt cię nie sprzeda. Tak to mniej więcej wygląda, takie minus 500 plus, tak? Nie plus 500 plus, tylko minus 500. Minus 500, zabierają ci wszystko, co masz. A ponieważ nie miał z czego oddać, jego pan skazał sprzedać go z żoną, dziećmi, wszystkim, co miał i spłacić dług. Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Panie, daj mi cierpliwość, okaż mi cierpliwość, a ja ci wszystko sprzedam. To było prawie nierealne. Prawie nierealne, żeby on to sprzedał. Panie, po prostu odpuść mi ten dług. Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. To jest to, co Chrystus zrobił względem ciebie, jeśli tylko zawołałeś do Niego, że potrzebujesz Jego przebaczenia. To nie jest tak, że Chrystus przebaczył ci kilka grzechów. Chrystus przebaczył ci wszystko, całe twoje grzeszne życie, jeśli przyszedłeś do Niego i oddałeś Mu swoje życie Jezusowi. Chrystus spowodował, że Bóg ci dał drugą szansę i możesz zaczynać wszystko od początku z czystym kątem. Bóg, kiedy przebacza grzech, zapomina o tym grzechu i nigdy ci go nie wypomina. Takie jest Boże przebaczenie. Natomiast ten człowiek to przyjął, tak, ja mam przebaczone, mam odpuszczony dług, ekstra, super. Lecz Biblia mówi dalej tak, lecz gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 groszy. Czyli przepaść, może 1% wartości tego, co ten był dłużny swojemu panu. I Biblia mówi dalej tak. Chwycił go i zaczął go dusić. To jest najlepsze. Wyobrażasz to sobie? Kim trzeba być? Kim trzeba być? Przed chwilą przebaczono ci mnóstwo. Przed chwilą uratowałeś swoją żonę, swoje dzieci. Nie jesteś niczyim niewolnikiem, po prostu ci przebaczono. Ale jak spotkał człowieka, który był mu winien 1% tego, co ten był winien swojemu panu, to go chwycił i zaczął go dusić i mówi: oddawaj mi moje pieniądze. To jest ciekawe. I Biblia mówi dalej tak. Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił go: okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. On zrobił dokładnie to samo, co ten, który go teraz ciemięży, zrobił w sytuacji do swojego pana, gdzie był winien mu 100 talentów. On jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A jego współsłudzy, widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy, oznajmili swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy jego pan wezwał go i powiedział: zły sługo, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? Jego pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda wszystkiego, co był mu winien. Tak i wam uczyni mój Ojciec Niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu jego przewinień. To jest bardzo ciekawa rzecz. To jesteśmy my w sytuacji, kiedy my nie przebaczamy grzechów ludziom, którzy nas zranili. To jesteśmy my, kiedy my nie przebaczamy ludziom, którzy wyrządzili jakiekolwiek zło przeciwko nam. To jesteśmy my. Jakże to jest idiotyczne. Jakże to jest śmieszne. I ciekawe jest to, co zrobił ten drugi sługa, że wrzucił go do więzienia, dopóki nie odda wszystkiego, co jest mu winien. I Biblia mówi dalej tak, że tak uczyni wam Ojciec Niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu jego przewinień. My, nie przebaczając, sami wsadzamy siebie do więzienia, bo człowiek, który żyje w nieprzebaczeniu, nie jest wolnym człowiekiem, ale sam wszedł do więzienia, siedzi w tym więzieniu, nie potrafi normalnie spać, nie potrafi normalnie funkcjonować, nie potrafi myśleć o niczym innym, ponieważ jego myśli o nieprzebaczeniu, myśli o osobie, która go skrzywdziła, cały czas penetrują jego umysł. Cały czas zniewalają to, kim on jest, zniewalają to, co robi. On nie jest w stanie normalnie zasnąć. To jest więzienie nieprzebaczenia. Więzienie nieprzebaczenia. I Chrystus pokazał nam tą historię i pokazał, to jak to jest chore, kiedy my jako ludzie, którzy doświadczyli przebaczenia, nie potrafimy przebaczać innym. Chcę ci coś powiedzieć. Jeśli ty naprawdę rozumiesz, co Chrystus zrobił dla ciebie, to nie będzie dla ciebie żadnym problemem, aby przebaczać innym ludziom. Ale z drugiej strony, jeśli ty nie rozumiesz przebaczenia grzechów, które Bóg tobie dał, to będziesz właśnie się licytował, co przebaczyć, a co nie przebaczyć. Jedyną ofiarą, jeśli chodzi o przebaczenie i nieprzebaczenie, jesteś ty sam. Jesteś ty sam. Możesz żyć w więzieniu do końca życia. Możesz żyć w więzieniu do końca życia, bo jesteś człowiekiem, który żyje w nieprzebaczeniu. Powiem ci tak. Ilekroć nie pozwalasz przebaczyć, ilekroć nie przebaczasz innej osobie, tylekroć nakładasz na siebie pokrywę, przez którą nie przeskoczysz. Bóg nie będzie w stanie cię rozwinąć, Bóg nie będzie cię prowadził, Bóg nie będzie cię błogosławił, bo ty, podpinając się do nieprzebaczenia, komu zależy, żeby w tobie było nieprzebaczenie? Tylko jednej osobie, która cię nienawidzi do szpiku kości. Diabłu. Diabłu. Jeśli żyjesz w nieprzebaczeniu, jesteś bardzo nie fair, jeśli chodzi o Pana Boga. Ciekawie ujął to Christian Billerbeck. Powiedział tak. Pragnienie zemsty to jak wypicie trucizny i oczekiwanie, że druga osoba umrze. Wyobraź sobie tę sytuację. Tak wygląda nieprzebaczenie. Ja mam truciznę, wypijam tą truciznę i czekam, aż ta osoba tutaj umrze. I czekam, nie mogę się doczekać, ciągle o tym myślę. I piję tą truciznę dalej i czekam, aż ona umrze. Chcę ci coś powiedzieć. Ta osoba nawet nie wie, że zawiniła coś przeciwko tobie. Ta osoba nawet nie wie, że ty masz cokolwiek do niej. Bardzo często tak jest. Ale ty przez nieprzebaczenie zabijasz siebie. Powiem ci tak. Ludzie żyjący w nieprzebaczeniu to są ludzie, po których można rozpoznać nieprzebaczenie. Naprawdę. To są takie kajdany nałożone na twoje serce, że ty nie potrafisz normalnie żyć. Dlatego Chrystus pokazał nam tą historię, abyśmy tak nie funkcjonowali i zrozumieli, że Bóg nam przebaczył. Czwarta rzecz odnośnie Bożej perspektywy na przebaczenie i nieprzebaczenie jest coś takiego, co nazywam zdrowym stylem życia. Przychodzi apostoł Piotr do Chrystusa i zadaje mu pytanie: Panie, czy ja mam aż 7 razy przebaczyć? Piotr jak zadawał pytania Chrystusowi, to te pytania były zawsze takie, że on jest w stanie to zrobić o własnych siłach. Więc przychodzi, Panie, czas 7 razy i Chrystus mu powiedział: tak, Piotrze, 7 razy. Yeah, wiedziałem, jestem wielki, jestem kozak, jestem niesamowity, 7 razy, tyle daję radę. Ale Chrystus, jak to Chrystus, od razu wyciąga go z tej bezpiecznego przyczółku i mówi: nie 7 razy, ale aż do 77 razy. Biblia angielska mówi nie 7 razy, ale 70 razy 7, czyli 490, czyli cały czas. Dlaczego Chrystus tak radykalnie podchodzi do kwestii przebaczenia i nieprzebaczenia? Ponieważ On ciebie kocha i On wie o jednej rzeczy. Żyjąc w nieprzebaczeniu, to cię zabije. Zabije tylko ciebie, a ty myślisz, że to zabije jeszcze osoby, którym nie przebaczasz. Nie, to zabije tylko ciebie. To ciebie wyniszczy, wyssie z ciebie po prostu absolutnie wszystko, będziesz pesymistą, będziesz cyniczny, będziesz sarkastyczny, będziesz opryskliwy, będziesz człowiekiem, z którym nie będzie dało się budować normalnych relacji, nie zbudujesz normalnej rodziny, normalnego małżeństwa, twoje dzieci będą uciekać od takiego ojca, bo będziesz opętany jedną myślą, że ktoś ciebie skrzywdził. I zapominasz o tym, że kiedyś ty krzywdziłeś Boga dzień w dzień. Jaka jest nasza kwestia? Kwestia naszego przebaczenia. Pierwsza istotna rzecz odnośnie twojego przebaczenia i nieprzebaczenia. Jeśli statystyki są prawdziwe, a tamtym nabożeństwie były prawdziwe, że 70-80% ma problem z nieprzebaczeniem, to mówię teraz do 70-80% ludzi, którzy mają problem z nieprzebaczeniem w swoim sercu. Pierwsza rzecz, módl się do Boga i niech pokaże ci osobę, której musisz wybaczyć. Nie podchodź do tego powierzchownie. Nie podchodź do tego powierzchownie. Kiedy będziesz wołał do Boga, Bóg pokaże ci twarz osoby, której musisz przebaczyć. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 23-25. Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar. To jest język Starego Testamentu, to jest język, gdzie ludzie przychodzili do świątyni, aby składać ofiary. Kiedy przełożymy to na język Nowego Testamentu, to mniej więcej wygląda tak. Przychodzisz na nabożeństwo, śpiewamy jedną pieśń, śpiewamy drugą pieśń i nagle ci się przypomniało, że ktoś tam ma coś przeciwko tobie, że masz niezałatwiony problem. I Chrystus mówi, jeśli coś takiego ci się przypomni, zostaw to wszystko i idź pojednaj się z Bogiem. Wiecie, dlaczego tak jest? Chrystus chce nas uwolnić z jednej rzeczy, w której brnęliśmy. Nasze życie przed Bogiem to jest jedno, a nasze normalne życie to jest drugie. To jest problem, to jest rozdwojenie duszy, to jest rozdwojenie jaźni. Coś tu jest nie tak. Bóg chce, abyśmy mieli świadomość i mieli taki respekt przed Nim, że ja jestem świadomy tego, że moje niewłaściwe relacje z ludźmi wpływają na moją relację z Bogiem. Bóg nie chce, aby Jego dzieci się kłóciły, a później przychodziły do Niego, a ja Cię uwielbiam, a Ciebie to nienawidzę. Okej? Sorry, tak bardzo często jest. Tak bardzo często jest. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to powiem Ci, to jest obłuda, w 100%. Ja tego nienawidzę w sobie. Ja nienawidzę tego w sobie. I kiedy modlę się przed nabożeństwem, Panie, abym ja miał czyste serce, zbadaj moje serce. Pokaż mi w moim sercu, czy coś jest nie tak, czy coś muszę załatwić, bo nie chcę być obłudnym człowiekiem, który będzie podnosił ręce do Boga, a tutaj troszeczkę niżej w moim sercu będę miał nienawiść do kogoś. Ja nie chcę tak żyć. Ja tak żyłem 20 lat, może 15 świadomych. To nie jest fair, to nie jest okej. Okay. O, Panie Jezu, ja Cię uwielbiam. Bóg patrzy, czyżby? Jak możesz mówić, że mnie kochasz, a nienawidzisz innych ludzi, których ja też kocham? Wiecie, jaka jest różnica pomiędzy chrześcijaninem a niechrześcijaninem, jeśli chodzi o miłość Boga? Żadna. Bóg kocha Cię dokładnie tak samo, jak kocha człowieka, którego nie zna. Kocha Cię dokładnie tak samo. Są ludzie, którzy zostali odnalezieni i są ludzie, którzy są poszukiwani. Taka jest różnica. Ale przychodząc do Boga, jeśli przypomni ci się, że coś jest nie tak w relacji, Bóg mówi, zostaw to wszystko, zostaw mnie w tym momencie, bo jeśli chcesz przyjść do mnie z czystym sercem, załatw to. Powiem ci, to jest jeden z najbardziej konfrontujących fragmentów w Biblii. To jest jeden z najtrudniejszych fragmentów, w oparciu o który musimy żyć. Żeby badać swoje serce. Czasami małżeństwa przychodzą do kościoła i widzisz, że jest napięcie. I po prostu to widać. I widzisz, że jest napięcie. Jeden siedzi tam, drugi siedzi tam, o, ja Cię wielbię, Panie, druga mąż, o, ja Cię wielbię, Panie. Come on. A Bóg jest pomiędzy, patrzy i mówi, na serio? Ale nie, na serio? Na serio będziemy się w to bawić? Na serio będziemy się w to bawić? Przecież macie między sobą kłótnię, której nie rozwiązaliście. Pamiętam, jak my z Krysią, kiedy ten kościół powstawał, zgadnijcie, jaki był najbardziej wybuchowy dzień. Niedziela, godzina 8. Wszystko, co najgorsze mogło się wydarzyć, jeśli można było się fest pokłócić, to właśnie w niedzielę rano. I teraz wyobraź sobie, że zachowuję się obłudnie, nie ma tematu, przychodzę, głoszę kazanie, musimy sobie przebaczać, tak, Panie, uwielbiam Cię, o, Panie, mów do mnie i tak dalej. Bóg mówi, przestań robić z siebie idiotę. Wiesz, co mówi moje słowa, zachowujesz się tak. Więc opracowaliśmy bardzo prosty system, że wiedzieliśmy, że niedziela to jest najbardziej kłótniogenny dzień. I jakby, okej, trzeba po prostu się przymknąć, zamknąć, przepraszam, idziemy do kościoła i luzik. To nie oznacza, że po kościele jest dżihad, okej? Druga rzecz. Módl się o ludzi, którzy ci zawinili. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wersety 27-28. Lecz mówię wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło. Powiem ci tak, Bóg kocha twoich wrogów dokładnie tak samo, jak kocha ciebie. Dla Niego twój wróg jest tak samo cenny jak ty. Twój wróg również ma możliwość otrzymania przebaczenia od Boga. Twój wróg, kiedy przyjdzie do Boga i wyzna Mu swoje grzechy i odda Mu swoje życie, będzie zbawiony i waszą wieczność będziecie spędzać w tym samym miejscu. To jest twój wróg. Wiecie, co jest genialne? Wiecie, co jest genialne w Ewangelii? Że wszystko, co Bóg do nas mówi, co my musimy zrobić, to albo krótkoterminowo, albo długoterminowo jest dla naszego dobra. Kiedy Chrystus mówi ci, że mamy modlić się za naszych wrogów, to jest taki moment, że kiedy zaczynasz się modlić za swoich wrogów, to po tygodniu takiej modlitwy ten człowiek już nie jest twoim wrogiem, tylko staje się twoim przyjacielem, przynajmniej w modlitwie. Trudno jest się modlić o kogoś dzień w dzień, błogosławić go. Boże, ja się modlę o tą osobę, modlę się o tą osobę i nagle, kiedy się modlisz, kiedy jesteś w tej Bożej obecności, Bóg zaczyna zmiękczać twoje serce i pokazywać ci, dlaczego ta osoba się tak zachowała, a być może ta osoba w ogóle nie jest świadoma i Bóg zaczyna mówić do ciebie, że to wcale tak nie jest. Bóg zaczyna ci przypominać dobre rzeczy związane z tą osobą. Dobre rzeczy związane z tą osobą. Zaczyna przypominać ci pozytywne chwile. Nie tak się modlisz, bo to już nie jest mój wróg. Kiedy przychodzisz ze swoim wrogiem, czyli osobą, która ci jakoś skrzywdziła, która coś ci zrobiła, przychodzisz w modlitwie i modlisz się o nią, Bóg zaczyna zmiękczać twoje serce. Uwierzcie mi, tak jest. Ja prawie każdego tygodnia muszę podejmować decyzję o przebaczeniu. Prawie każdego tygodnia. Okej? Okay? Czasami wystarczy, że wejdę na Facebooka i mi wystarczy. Panie, jak tak można? Ale przebaczenie to musi być nasz styl życia. Ja nie mogę sobie pozwolić ze względu na ludzi, z którymi funkcjonuję. Nie jestem w stanie sobie pozwolić na to, aby żyć w nieprzebaczeniu. Bo kiedy ja albo ty żyjemy w nieprzebaczeniu, jesteśmy nieznośni. Jesteśmy egoistami skupionymi na sobie i ciągle o sobie, i ciągle o sobie, i ciągle o sobie, i ciągle o sobie. Powiem ci, twoje życie nie jest tak interesujące, żebym miał ciągle słuchać o tobie. Okej? Trzecia rzecz. Spróbuj zrozumieć drugą stronę konfliktu. Większość konfliktu to jest wina po obydwu stronach. Albo w 80% ty jesteś bardziej winien, albo w 90% ta osoba, która cię skrzywdziła, jest bardziej winna, albo nawet w 95% ta osoba, która cię skrzywdziła, jest bardziej winna niż ty. ale 95% udziału tej osoby i 5% udziału twojej osoby w tym konflikcie wytwarza współudział. To nie ma znaczenia, ile tam jest procent. Współudział to jest współudział. Widziałeś kiedyś w sądzie, że ktoś został skazany za współudział w morderstwie, ale tylko za 3% współudziału. Jak masz 3% współudziału, to jesteś winien współudziału. Prawie w każdym konflikcie winne są obydwie strony. I teraz twoja dusza krzyczy: o nie, ty nie znasz mojej sytuacji. Nie znam. Ale jak przyjdziesz do Boga i przyjrzysz się temu i będziesz i poprosisz Boga o jego opinię, nagle zaczniesz rozumieć, kurczę, to rzeczywiście ta osoba mogła tak pomyśleć. Bóg zacznie ci pokazywać drugą stronę konfliktu. Zacznie ci pokazywać, gdzie była twoja wina. Nie bądź tak zapatrzony w siebie i tak zaślepiony, że ty nie popełniasz błędów. Hello. Nawet takie myślenie już jest popełnieniem błędu. Nie bój się, przyjdź do Boga, Boże, powiedz, gdzie ja popełniłem błędy. Wiecie, co najbardziej mi pomaga jakby w kwestii przebaczenia? Patrzę, szukam, pytam Boga, gdzie jest wina po mojej stronie. Jeśli ta osoba w jakiś sposób zraniła mnie w 10 różnych rzeczach i Bóg mi pokaże, że ja jestem winien w jednej rzeczy, że tej jednej rzeczy zachowałem się niewłaściwie, wiecie, co to powoduje? To powoduje rozluźnienie w moim sercu, bo nagle jestem świadomy, że ja też jestem winny, że to też jest nie tak. To mi pozwala iść przez życie i żyć w przebaczeniu. To mi pomaga iść przez życie i żyć w przebaczeniu. Kiedy ja wypuszczam więźniów ze swojego serca, kiedy również przychodzi mi na myśl i szukam porady Boga, gdzie była moja wina. To jest bardzo ważne. Czwarta rzecz, przebaczenie to decyzja, a nie stan emocjonalny. Wiecie, na czym polega niedojrzałość? Jak poczuję, to przebaczę. Okej, okay, życzę ci powodzenia. Prawdopodobnie poczujesz o pierwszej w nocy, jak już nie będziesz umiał zasnąć, tylko już o pierwszej w nocy nie będziesz miał możliwości spotkać się z tą drugą osobą. Wiecie, jak to działa? Wiecie, jak to działa? To jest sam werset, który mówiliśmy wcześniej. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciwko drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. Wyobraź sobie, gdyby Chrystus przebaczał ci tylko wtedy, kiedy mu się chce, albo kiedy jego emocje mówią, dobra, dzisiaj mi się chce przebaczyć, a jutro mi się nie chce ciebie przebaczyć, a może dzisiaj umrzesz, jak dzisiaj umrzesz, no to sorry, idziesz z tymi wszystkimi nieprzebaczonymi winami do mnie i nie wiem, co z tobą zrobię. Wyobrażasz sobie takiego Chrystusa rozbujanego emocjonalnie? Wiecie, na czym to polega? Kiedy podejmujesz decyzję, że zamierzam przebaczyć i podejmuję kroki, że przebaczę, decyzje podążają za tobą. Emocje podążają za tobą. To nie jest tak, że ja czekam, aż mi się zachce, tylko ja podejmuję decyzję, idę za tym, a emocje odnośnie przebaczenia podążają za decyzją. Nigdy odwrotnie. Emocje odnośnie przebaczenia podążają za decyzją, nigdy odwrotnie. Nie bądź na tyle niedojrzały, że będziesz czekał na moment, kiedy ja czekam na dobry moment, żeby jej przebaczyć. Dobry moment? Chcesz jeszcze siedzieć jeden dzień w więzieniu? To tak samo jakbyś uciekał z więzienia i otwierają ci drzwi. Słuchaj, uciekaj, bo teraz jest ten czas. Ja czekam na dobry moment. No to czekaj. Bo kolejnego dnia ten dobry moment zamieni się znowu w zamknięte drzwi. I znowu ktoś będzie musiał się włamać i otworzyć ci drzwi. Ja czekam na dobry moment. Nie, podejmij decyzję. Przebaczam tej osobie za to, co ona mi zrobiła. Przebaczam w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, ja doceniam to, co ty zrobiłeś dla mnie. Oczyść moje serce, oczyść moje życie. Panie, ja chcę doceniać to, co zrobiłeś dla mnie. Ja jej przebaczam. Ja ją wypuszczam z więzienia. Albo dzwonię do niej, albo się z nią spotykam, a jeśli ta osoba już nie żyje, nie mam takiej możliwości. Jeśli mieszkamy bardzo daleko od siebie, mogę wysłać SMS-a, cokolwiek. Przebaczam ci w imieniu Jezusa. Kiedy podejmiesz tę decyzję, kiedy zrobisz pierwszy krok, nagle zauważysz, że emocje pokoju, emocje spokoju i stabilnego umysłu pójdą za tą decyzją. Wiecie, o tym nawet psycholodzy mówią, natomiast 2000 lat wcześniej Biblia o tym mówiła. To jest normalny stan. kiedy jest przebaczenie, są pozytywne emocje. I piąta rzecz, nie jest moją odpowiedzialnością wymusić przebaczenie. Więc to, że ja przychodzę do kogoś i mówię, ja ci przebaczam, a ta osoba, ja nie chcę żadnego przebaczenia od ciebie, to już nie jest twoja odpowiedzialność, że się rzucasz na nią, dusisz, przebacz mi, nie musisz. Zobaczcie, co powiedział Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, 18 werset. Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. O ile to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie z ludźmi w pokoju. Okej? Okay? To jest moja odpowiedź. Ja mam zrobić to, co mogę zrobić, aby żyć z kimś w pokoju. Jeśli ktoś nie chce żyć ze mną w pokoju, okej. Okay. I są takie sytuacje. Są ludzie, którzy nie chcą z nami żyć w pokoju. Są ludzie, którzy po prostu tego nie chcą. A co ty mnie przepraszasz? Po co mnie przepraszasz? I tak zrobisz to samo. Okej. Okay. Ja nie jestem w stanie teraz błagać Pana Boga, żeby Bóg dotknął tej osoby, aby złamał jej serce, aby ona mi przebaczyła. Nie, ja mam zrobić wszystko, co jest w mojej odpowiedzialności. A więc ja mogę przebaczyć, ja przebaczam. Ja sobie obiecuję, że już nie będę o tym mówił. To jest koniec, ja ci przebaczam i koniec. I koniec. Jeśli ta osoba nie chce ci przebaczyć, to nie jest twoja odpowiedzialność. To jest bardzo ważne. Czym przebaczenie nie jest? Tak zwane mylne przebaczenie. Po pierwsze, przebaczenie nie wymazuje pamięci. To, co zrobiłeś, albo to, co zrobiłeś przeciwko jakiejś osobie, albo to, co ta osoba zrobiła względem ciebie, to nigdy nie zniknie z twojej pamięci. Bóg nigdy ci nie obiecał, że ja obmyję waszą pamięć. Nie. Bóg nie obmyje naszej pamięci. Bóg nie wyczyści twojej pamięci. To ciągle będzie w twojej pamięci, natomiast to będzie na takiej zasadzie, że przebaczysz komuś, będziesz szedł ulicą i spotkasz tą osobę i pamięć zachowa się tak, że wszystkie te złe myśli zaczną ci się przypominać, ale jeśli jesteś chrześcijaninem, w tym momencie możesz powiedzieć, ja każdą myśl poddaję w niewolę Jezusowi Chrystusowi, ja to załatwiłem, ja przebaczyłem i żyję dalej. I koniec. Te myśli będą wracać do ciebie. Te sytuacje będą wracać do ciebie, ale Bóg nie obiecuje ci, że On wyczyści twoją pamięć. To jest bardzo ważne. Ponieważ niektórzy ludzie, Panie, wyczyść moją pamięć, tak jak ja mogę wyczyścić twardy dysk, Panie, wyczyść to. Nie, Bóg tak nie działa. Pamięć to jest pamięć, pewne rzeczy zostają, są pewne rany, które minie wiele czasu, zanim to się wszystko zagoi w twoim życiu. Druga rzecz, przebaczenie nie usuwa konsekwencji. Jeśli kogoś zraniłeś, no to niestety, jak go zraniłeś, to będą konsekwencje. Ta osoba, to co jej powiedziałeś, ona będzie to odczuwać. Ona będzie zraniona przez ciebie. Twoja postawa względem drugiej osoby, ona będzie to odczuwać. Przebaczenie nie usuwa konsekwencji. To, że się pojednacie, to jest jedno. Ale to, że będą konsekwencje tych rzeczy, które czasami trzeba po prostu zjeść, trzeba zebrać te konsekwencje, przebaczenie nie usuwa konsekwencji. Jeśli powiedzmy, nie wiem, twój nieżyjący ojciec zranił cię bardzo mocno, zniszczył twoje dzieciństwo, to chcę ci coś powiedzieć, to jesteś ofiarą tego, co twój ojciec zrobił względem ciebie, to są konsekwencje, ale kiedy przebaczysz, to ty jesteś wolny, jesteś w stanie mówić pozytywnie o swoim ojcu, ale konsekwencje okradzionego dzieciństwa, niestety, to było, tego się nie da cofnąć. Kwestia jest taka, czy ty podjąłeś decyzję, aby przebaczyć. Przebaczenie nie odbudowuje zaufania natychmiastowo. Jeśli ktoś cię zrani, to nie oznacza, że ja mam komuś zaufać od razu. Przebaczenie to nie jest znak równa się zaufanie. Ja w swoim życiu mam ludzi, którym okej, przebaczyłem, ale nie chciałbym nigdy robić z nimi czegokolwiek. Nie mam do nich zaufania. Zaufanie jest czymś, co się buduje przez długi czas. To jest jedno pozytywne działanie, drugie pozytywne działanie, trzecia lojalne zachowanie, czwarte lojalne, piąte, szóste. I to się buduje przez lata. To jest ciekawe odnośnie zaufania. Zaufanie się buduje latami, a można je stracić w ciągu sekundy. To jest to, co się dzieje w sytuacji małżeństw, które spędzają ze sobą 20 lat i nagle jedna strona zdradza drugą. To jest szok. To jest po prostu szok. Zaufanie budowane tyle lat znika w ciągu chwili. I teraz ja mogę przebaczyć mojej żonie, ja jej mogę przebaczyć z mojego serca, ale to nie oznacza, że ja będę chciał odbudowywać z nią małżeństwo. Nawet Biblia mi nie każe odbudowywać małżeństwa, bo ja nie jestem w stanie zbudować na nowo zaufania, bo moje zaufanie zostało zniszczone względem tej osoby. Przebaczenie to nie jest zaufanie. Bóg nie mówi ci, żebyś ufał każdemu, Bóg mówi ci, żebyś przebaczał każdemu. To jest zasadnicza różnica. I ostatnia rzecz. Przebaczenie nie zawsze kończy się pojednaniem. Weź jakby... Wyrwij się z jakiegoś takiego błędnego myślenia, że jeśli ja komuś przebaczę, to ja muszę automatycznie z tą osobą być przyjacielem, ja muszę się z nią jakoś, nie wiem, ja muszę z nią współpracować, że będzie wszystko super. Nie. Ja z niektórymi ludźmi, my się pojednaliśmy, przeprosiliśmy się nawzajem, ale ja nie chcę się z tymi ludźmi widzieć. Ja tym ludziom nie ufam. Ci ludzie ciągle widzą winę tylko we mnie, nie widzą winy w sobie. Jak ja mam z kimś takim funkcjonować w jakiś taki, nie wiem, to jest ich decyzja. To jest decyzja drugiej strony. Trzeba też trochę zdemityzować całą kwestię przebaczenia, bo wielu ludzi myśli, że to jest od razu zaufanie, odbudowanie pojednania, że wszystko już jest fajnie, że idziemy razem. Nie. My jesteśmy żywymi organizmami, my jesteśmy ludźmi, którzy mają duszę, którzy mają emocje, którzy mają wrażliwe serca, którzy mają swoje życie. Ja jestem ci winien przebaczenie. Ty jesteś mi winien przebaczenie. Ale nie jestem tobie winien mojego zaufania, ani nie wymagam od ciebie twojego zaufania. Zaufanie, a przebaczenie to są dwie różne rzeczy. To jest bardzo trudne kazanie. Jeśli to jest kolejne twoje kazanie, to jak przyszedłeś tutaj z sercem w więzieniu, tak wyjdziesz stąd z sercem w więzieniu. Ja nigdy w życiu nie chcę podchodzić do kazań na takiej zasadzie, że wysłucham i pójdę do domu. Nie. Kiedy słucham kazania, to otwieram swoje serce na to, co Bóg chce do mnie powiedzieć. Bo czasami jest tak, że żyjemy w niewoli nieprzebaczenia. Nie wiemy, co się dzieje w naszym życiu. Odczuwamy, jakby coś było zamknięte nad nami. Nie widzimy błogosławieństwa. Jesteśmy smutni, jesteśmy zdołowani, jesteśmy pełni pesymizmu. Nie rozumiemy, co się dzieje. Ale spytaj Ducha Świętego. Spytaj Boga, który tak bardzo pragnie wyciągnąć cię z więzienia. Tak bardzo pragnie cię wyciągnąć z więzienia. Co jest w twoim sercu? Czy jest ktoś, komu musisz przebaczyć? Amen? Tutaj chodzi o ciebie. Tutaj naprawdę chodzi o ciebie. Wprowadzanie tego kazania w życie może uwolnić twoje życie. Wyobraź sobie, jak twoje życie może wyglądać, kiedy będziesz wolny. Jak twoje życie może funkcjonować, jak twoje relacje, jak twoje małżeństwo, jak relacje w pracy, relacje z twoimi przyjaciółmi. Wiecie, są tacy ludzie, którzy są ciągle jak taki smutny gbur, za przeproszeniem. Ciągle smutni, ciągle zdołowani, tacy uszczypliwi, ciągle mówiący o sobie. Wiecie, patrzysz na coś takiego, na taką osobę i widzisz ofiarę nieprzebaczenia. Ktoś, kto pije truciznę i myśli, że to jest sok kubuś. Nieprzebaczenie jest okropne. Chciałbym, żebyśmy teraz rozprawili się z pewnymi rzeczami. To musi być decyzja, tak jak mówię. Często was proszę, abyście powstali. Wiecie, dlaczego często was proszę, abyście powstali? Bo wstanie to jest twoja decyzja. Ale mi się nie chce wstawać. Nie czekaj, aż się pojawią emocje. Jeśli podejmiesz decyzję, ja wstanę, ja chcę z tym coś zrobić, to pozytywne decyzje będą za tym podążać. Jeśli widzisz w twoim życiu ludzi, którym musisz przebaczyć, że cały czas przez to kazanie tak naprawdę miałeś problem się skoncentrować, bo jedna twarz, dwie twarze chodziły po twojej głowie, przypominały ci się różne sytuacje, przypominały ci się różne momenty. Jeśli wiesz, że musisz przebaczyć, prosiłbym cię, abyś wstał. To nie jest żaden wstyd. To jest problem 70% ludzi. Statystycznie. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili o ludzi, których twarze, których obecność jest jakby ciągle w naszych głowach. Abyśmy mogli całkowicie przebaczyć. Abyśmy mogli całkowicie przebaczyć. Jeśli możesz, to możesz wyciągnąć swoją rękę do Boga. Panie Jezu, ja chcę się modlić, Duchu Święty, o każdego z nas. Chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest, która tutaj wstała, aby wyrazić, Panie, decyzję, że ja chcę przebaczyć. Ja chcę być wolnym człowiekiem. Cudowny Królu mój, cudowny Panie mój i Ojcze mój. Panie, ja modlę się, abyś dotykał naszych serc. Abyś dotykał naszego życia. Panie, my chcemy przebaczać. Duchu Święty, my chcemy być ludźmi, którzy żyją w przebaczeniu. Halleluja. Panie, ja modlę się teraz, abyś dotknął naszych serc. Jakbyś mógł teraz ze mną pomodlić się cicho, nie musisz tego na głos robić. Ja wypowiem takie zdanie, ja przebaczam i ty w tym momencie wrzucisz imię i nazwisko tej osoby. Kiedy powiem za, to ty powiedz, co jej wybaczasz i co ta osoba ci zrobiła. Ok? Co jej chcesz wybaczyć? To cię może uwolnić. Halleluja. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, teraz. Panie, ja wybaczam teraz, Panie, każdej tej osobie, której twarz Ty mi pokazujesz, ja wybaczam jej, Ojcze, w imieniu Jezusa. Tak jak Ty mi przebaczyłeś, tak samo ja przebaczam tej osobie. I modlę się, Święty Królu, aby całkowite przebaczenie dotknęło mojego serca. Panie, ja przebaczam to, co ta osoba zrobiła względem mnie. Ja przepraszam Cię, Duchu Święty, za to, co ta osoba zrobiła względem mnie. Cudowny Królu, cudowny Panie, cudowny Ojcze. Niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo do naszego życia. Panie, dotknij naszych serc. Panie, my przebaczamy tym ludziom w imieniu Jezusa Chrystusa. Przyjdź, Duchu Święty. Ulecz, Panie, nasze serce. Halleluja. Silne wrażenie, że niektórzy z nas ciągle jesteśmy w nieprzebaczeniu, ale jesteś tak daleko od Boga, że Twoje serce jest tak zatwardziałe, że nie reagujesz w ogóle na Jego głos. Bo nie jesteś w stanie, bo jesteś bardzo daleko od Boga. Chciałem pomodlić się teraz z Tobą, abyś mógł powrócić do Niego, aby Twoje serce na nowo było wrażliwe na Jego głos, ponieważ jeśli to kazanie spłynęło po Tobie, to chcę Ci coś powiedzieć, Bóg chce Ci powiedzieć jedną rzecz. Sprawdź swoje serce, zobacz, gdzie jesteś, jak daleko Boga jesteś dzisiaj. Bóg chce, abyś wrócił dzisiaj do Niego. Chciałem się o to pomodlić. Panie Jezu, ja modlę się teraz o każdą osobę, która jest w tym miejscu. O każdą osobę, która jest w tym miejscu, Panie. Która, Boże Wszechmogący, nawet nie wyczuwa. Nie wyczuwa, Panie, Twojego głosu, który mówi do niej, aby przebaczyć. Która nawet tego nie odczuwa. I modlę się, Duchu Święty, abyś dotknął, Panie, naszych serc, dotknął serc, które są daleko od Ciebie, serc, które oddaliły się od Ciebie, Duchu Święty. I modlę się, aby Twoja łaska, modlę się, aby Twoje błogosławieństwo przyszło do życia tej osoby. Modlę się, aby, Panie, Twoje błogosławieństwo przyszło do życia tej osoby. Modlę się, aby pojawiło się pragnienie powrotu do Ciebie. Cudowny Panie, cudowny Królu, niech przyjdzie Twoja chwała, niech przyjdzie Twoja moc, dotykaj naszych serc. Niech ten utwór, który teraz będziemy śpiewać, będzie też Twoją modlitwą, abyś rozprawił się z wszelkim nieprzebaczeniem.
Zbawiłeś mnie i tchnąłeś życie w serce me. Słowem oświetlasz każdy cień. Miłością zadziwiasz ciągle mnie. A ja zginam przed Tobą kolana swe. Łaska lawiną ogarnia mnie. Największa
nigdy w życiu nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Jeśli jeszcze nigdy w życiu nie przyszedłeś do Niego i nie powiedziałeś: Panie Boże, ja potrzebuję Ciebie w moim życiu. Nie traktuj Boga w taki sposób, że jeśli zgrzeszysz, przychodzisz do Niego i prosisz Go o przebaczenie, On Ci przebacza i żyjesz dalej i po chwili pojawiają się te same grzechy. Kiedy zapraszasz Chrystusa do swojego życia, On detronizuje grzech w Twoim życiu. On unicestwia, On zabija Twoją skłonność do grzechu. On czyni Ciebie wolnym. Tu nie chodzi o przebaczenie grzechów. Tu chodzi o to, że Jezus Chrystus staje się Panem Twojego życia. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać Mu swoje życie, jeśli chciałbyś dzisiaj Mu poddać swoje życie, pierwszy raz, albo oddałeś Mu kiedyś swoje życie, a teraz Twoje życie jest totalnie daleko od Niego, to jest ten moment, żebyś mógł wrócić do Niego. To jest ten moment, abyś mógł przyjść do Niego. I pomodlimy się wspólnie jako Kościół taką modlitwą, pomóc się z nami, aby móc przyjść do Boga, aby móc wrócić do Niego, aby Bóg przebaczył Ci grzech, aby Chrystus zaczął mieszkać w Twoim życiu, aby zwycięstwo nad grzechem w Twoim życiu dokonało się. Powtórz za mną taką modlitwę. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i chcę Cię prosić o Twoje całkowite przebaczenie. Ojcze, oczyś moje serce, oczyś moje życie, oczyś Panie, mnie z wszystkich grzechów. Panie, zapraszam Cię do mojego życia. Stań się Panem mojego życia. Oddaję Ci moje życie. Moje życie należy do Ciebie. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Że od dzisiaj Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. I zaklaszmy dla Chrystusa. Amen.